Witam Państwa, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl, Rozmowy o świecie. Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie Polski, ale najpierw chciałem Państwu podziękować za to, że oglądacie nagrania na tym kanale, za to, że subskrybujecie ten kanał i do tego też oczywiście zachęcam, że zostawiacie lajki, że komentujecie to, co oglądacie. Bardzo za to dziękuję, ale najbardziej dziękuję moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tego grona, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a można znaleźć w opisie tego filmu. A dziś, tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o tym, czy są jakieś zagrożenia dla Polski, zagrożenia wojną hybrydową, bo wiele wypowiedzi w ostatnim czasie rosyjskich polityków, którzy po prostu straszą Polskę, a dodatkowo w Ukrainie między innymi podtruta została żona szefa wywiadu wojskowego Kiryła Budanowa. To, co widzimy w tej chwili na granicy Finlandii z Rosją, również nie napawa optymizmem. Widać, że to są po prostu rosyjskie działania hybrydowe. No a to, co działo się, proszę Państwa, przez ostatnie dwa lata, różne incydenty, choćby rakieta pod Bydgoszczą, pokazuje, że rzeczywiście jesteśmy w pewien sposób na celowniku Rosji. Jak bardzo? Czy jesteśmy zagrożeni? O tym będę rozmawiał z ekspertką, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Aniu Marią Dyner. Cześć Aniu, dzień dobry.
Cześć.
Aniu, zacznę może od informacji, która przedwczoraj pojawiła się w mediach, mianowicie, że żona Kiryła Budanowa, szefa wywiadu wojskowego ukraińskiego, została podtruta. Ona żyje, ale rzekomo w jej ciele znaleziono wiele jakichś substancji, metali ciężkich. Te informacje oczywiście podały nam na razie media ukraińskie i to chyba wszystkie wczoraj o tym informowały i też media z całego świata, ale co to może oznaczać? To oznacza, że te osoby najważniejsze w Ukrainie cały czas rzeczywiście są narażone na jakiś zamach ze strony Rosji, a jeśli w Ukrainie, to czy także w innych krajach też te osoby, które sprzyjają Ukrainie i są na kierowniczych stanowiskach, muszą się mieć na baczności?
Już to zacznę od pierwszego pytania twojego, to znaczy oczywiście tak, te kluczowe osoby, które mają wpływ na to, co się dzieje w Ukrainie, na politykę tego państwa, oczywiście, że są narażone. To moim zdaniem, co się wydarzyło z żoną Kiryła Budanowa, Marianną, pokazuje, że to miało być chyba raczej ostrzeżenie jednak mimo wszystko, żeby nie mogło się czuć bezpiecznie, bo tutaj może warto też słuchaczom przypomnieć kontekst, bo jakiś czas temu Budanow w jednym z wywiadów powiedział, że jego żona w zasadzie przebywa z nim niemal cały czas, niemal 24 godziny na dobę, że ona go wspiera, że jest takim jego szczęściem, jak on to określił. A więc jeśli w cudzysłowie ktoś mógł dopaść ją, no to w domyśle mógł też dopaść szefa chóru, czyli wywiadu wojskowego Ukrainy. I to jest jeden element. Że wszystkie tropy prowadzą na dzień dobry w stronę rosyjską, to też jest jakby dla nas oczywiste, dlatego że to przede wszystkim Rosja miałaby interes w tym, żeby, nazwijmy to, takie ostrzeżenia wysyłać. Poza tym Rosjanie są znani już z tego, że truli różnych swoich przeciwników politycznych, truli też byłego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenkę, także widzimy wyraźnie, że jest to taki know-how, który Rosjanie wykorzystują dość powszechnie. Ale, i to jest już w zasadzie wersja, którą usłyszałam czy przeczytałam jako jedna z teorii spiskowych, że mogą być to porachunki wewnątrz ukraińskie pomiędzy służbami specjalnymi tego kraju. Nie będę rozstrzygać, gdzie tu jest racja, dlatego że to chyba nie leży w ogóle w naszych kompetencjach, zdolnościach i możliwościach. Natomiast to, co jest dla mnie istotne w tym przekazie, mimo wszystko w spektakularnym otruciu kogoś, kto jest jednak bardzo blisko najważniejszych osób w państwie, to jest informacja ze strony rosyjskiej: jesteśmy, w cudzysłowie czuwamy, możemy was namierzyć, możemy was wyeliminować. I to jest moim zdaniem bardzo zła wiadomość dla elity politycznej Ukrainy. I tu też każe się to zastanowić, jak bardzo ciągle służby tego państwa, ale też być może właśnie otoczenie tych najważniejszych polityków jest ciągle zinfiltrowane przez Rosję. Bo przecież niejednokrotnie od początku tej odsłony wojny słyszeliśmy o różnego rodzaju aresztowaniach robionych przez SBU, czyli Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, o różnego rodzaju zarzutach. I nie były to zarzuty tylko korupcyjne, nazwijmy to, tylko bezpośredniej współpracę z Federacją Rosyjską. I to jednak moim zdaniem ma wywołać pewną trwogę wśród ukraińskich polityków. Natomiast odpowiadając na drugą część Twojego pytania, czy jak rozumiem, elity polityczne innych państw pomagających Ukrainie są narażone, myślę, że jednak w o wiele mniejszym stopniu. To znaczy, każdy z tych najważniejszych polityków, myślimy tutaj pewnie i o naszym kraju, ale też o państwach bałtyckich, czy choćby o Stanach Zjednoczonych, no jednak jest pod ochroną swoich własnych służb i na pewno ten czynnik ryzyka jest też gdzieś w jakiś sposób uwzględniany, więc sądzę, że to ryzyko jest o wiele mniejsze niż w przypadku elit politycznych Ukrainy.
W kontekście tego, co powiedziałaś, jeszcze mi się przypomina kwestii tego podtruwania i wysyłania ostrzeżeń. Przypomina mi się też sytuacja słynna jakiś czas temu. Ja ostatnio do tego nawiązałem w rozmowie ze Zbyszkiem Parafianowiczem, że w trakcie tych rzekomych negocjacji, które były w Turcji, podtruto Abramowicza i Umierowa. Umierow teraz jest ministrem obrony w Ukrainie. Dlatego i to też jest odczytywane przez ekspertów jako właśnie taki rodzaj, może nie zastraszenia, ale takiego sygnału, takiej informacji dla Abramowicza, uważaj, my cię cały czas mamy na oku. Czy znamy jeszcze jakieś takie sytuacje, które wcześniej bywały? No bo chyba najsłynniejsza kwestia z zatruciem to Litwinienko, prawda? Ale to już wiele lat temu i też w taki sposób bardzo, bardzo no, widowiskowy, bo z użyciem polonu, ale chciałem cię zapytać, może ja o czymś nie pamiętam w kwestii ostatnich lat, czy rzeczywiście...
Otrucie Skripali w Wielkiej Brytanii, gdzie...
Tak, no tak, jeszcze Skripali, oczywiście.
Wiesz, być może były jeszcze innego rodzaju tego typu działania, o których nie wiemy, które się nie przedostały do opinii publicznej ze względu na to, że na przykład jakieś państwo niespecjalnie chciało, czy dana osoba niespecjalnie chciała. No ale umówmy się, że w Rosji tak samo przecież Karamurza, który też ledwie uszedł z życiem, Nawalny, który też ledwie uszedł
z
życiem. Więc to w zasadzie jest takie know-how, powiedzmy taki bez mała odcisk dwugłowego orła, który można gdzieś tam znaleźć, że to jest sposób, nazwijmy to procedowanie z przeciwnikami politycznymi, z którego Rosja jest dość dobrze znana.
No tak. A tak jak powiedziałaś, rzeczywiście Budanow nawet mówił o tym, że ta żona z nim mieszka cały czas w tym jego biurze, że ona tam żyje z nim, więc to rzeczywiście pokazuje, że jeżeli to rzeczywiście Rosjanie, no to oni mieli możliwość dotarcia nawet do niego. I no moje pytanie od razu się pojawia, bo też jestem 3 tygodnie po powrocie z Izraela niecałe, a w Izraelu pewnego rodzaju lęk przed rosyjskimi służbami się pojawił. To też jest ciekawe, że bardzo wiele osób tam, z którymi rozmawiałem, które są jakoś związane z wojskiem, one mówiły o tym, że one widzą prawdopodobieństwo duże tego, że Hamas był może nie na sznurku, ale w jakiś sposób szkolony, przygotowywany przez rosyjskie służby. Czy rzeczywiście te rosyjskie, nie wiem, czy to jest prawda, ale raczej to mówię w kontekście tego, że jeżeli nawet w Izraelu o tym ludzie mówią, to oznacza, że rzeczywiście temat chyba jest poważny. Czy rzeczywiście te rosyjskie służby są tak silne? Czy to jest tak, że armia rosyjska jest trochę paździerzem, który jakoś daje radę, bo korzysta na tym, że jednak Rosjanie mają zgromadzone duże ilości sprzętu, że ma Rosja dalej duże możliwości mobilizacyjne, ale jednak służby to coś, co działa cały czas błyskotliwie, jedne z najlepszych na świecie, tak jak się o nich mówi?
Wiesz co, powiem ci, że ja w ogóle od samego początku wybuchu wojny w Izraelu mam pewien problem z tym rosyjskim śladem, nazwijmy to, dlatego że z pewnych przesłanek można byłoby wnioskować, że ten ślad być musi, bo termin jest nieprzypadkowy, styl działania też niekoniecznie musi być przypadkowy. Do tego wszystkiego mamy z tyłu głowy, że w grę wchodzi również Iran, który ma bardzo silnie rozwiniętą współpracę z Rosją. Więc to by wszystko bardzo pasowało, natomiast z drugiej strony ja ciągle podchodzę z ostrożnością do tego, żeby wszędzie szukać tego przysłowiowego dwugłowego orła. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że te strachy izraelskie nie biorą się znikąd. I znowu, to będziesz wiedział lepiej ode mnie, bo ja Izraelem się nie zajmuję na co dzień, to raczej bardziej jest wiedza, powiedzmy, taka zupełnie z boku. Ale jednak jak istotna jest diaspora rosyjska w Izraelu,
tak,
jak dużo osób z terenu byłego Związku Radzieckiego się przenosiło do państwa izraelskiego, jakie tam mogą być w związku z tym powiązania i wpływy, że Służby rosyjskie tam na pewno są obecne i w Izraelu, i w Palestynie, i zapewne też na zachodnim brzegu. To nie mam cienia wątpliwości, bo byłabym zdziwiona, gdyby Rosji tam nie było. Wróć znowu ze względu między innymi na współpracę z Iranem i Rosjanie mają o wiele łatwiejsze życie i łatwiejsze możliwości, choćby legendowanie się ze względu na tą diasporę i historyczne powiązania. Co jest też ważne, przecież Izrael nie potępił jednoznacznie Rosji za atak na Ukrainę. Nie opowiedział się po stronie, nazwijmy to, tego świata euroatlantyckiego. Były bardzo silne kontakty dyplomatyczne podtrzymywane pomiędzy Izraelem i Rosją. Teraz to się być może troszeczkę pokruszy ze względu choćby na politykę rosyjską, ale Rosja też w zasadzie do ataku Hamasu na Izrael też starała się jakby troszkę balansować pomiędzy, nazwijmy to, tym światem arabskim a Izraelem i Iranem też, który jest istotnym graczem. I w zasadzie dopiero teraz, najpierw to było w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, później Putin to podkreślił, że oczywiście Rosja opowiada się za państwem, utworzeniem państwa palestyńskiego zgodnie z uregulowaniami z 1967 roku i to państwo palestyńskie powinno mieć stolicę we wschodniej Jerozolimie. Wcześniej takich deklaracji aż tak jasnych nie było, właśnie ze względu na to, że jednak Rosjanie chcieli mieć dość dobre kontakty i jak domniemuję, również możliwości działania w państwie izraelskim. Stąd też przyznaję ci się szczerze, że nie umiem jednoznacznie ocenić, czy i na ile te rosyjskie ślady są faktyczne, czy one są domniemane, bo może faktycznie my usiłujemy tej Rosji, tą Rosję widzieć wszędzie, niekoniecznie nawet tam, gdzie ona jest. Natomiast nie mam cienia wątpliwości, że Rosjanie wykorzystują tą sytuację. Być może też umiejętnie we współpracy choćby z Iranem zainspirowali też w jakiś sposób moment tego ataku. A co do pytania, czy rosyjskie służby są silne, ja myślę, że mimo wszystko one są ciągle jednymi z najlepszych na świecie, bo też mają przyzwolenie swojego państwa do działania w sposób taki, w który inne służby, zwłaszcza państw demokratycznych, na które inne służby, zwłaszcza państw demokratycznych, raczej sobie pozwolić nie mogą. I to jest też wiadomość, która jest bardzo zła z naszego punktu widzenia jako państw wschodniej flanki. I teraz możemy przeskoczyć na chwilę od Ukrainy czy Izraela, ale jeśli czytamy o tym, że w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji przygotowywana jest strategia bezpieczeństwa tegoż państwa związkowego. Takiego dokumentu wcześniej nie było. Jeżeli widzimy spotkania między innymi szefa wywiadu zagranicznego Siergieja Naryszkina w Mińsku z Łukaszenką czy z szefem KGB białoruskiego Iwanem Tyrkielem, jeśli słyszymy zapowiedzi o tym, że w zasadzie rosyjskie służby dostaną zielone światło do operowania z terytorium Białorusi, no to dla nas czy państw bałtyckich, czy również wspomnianej Ukrainy, to oczywiście zmienia sytuację bezpieczeństwa już nawet nie w tym wymiarze twardym, ale również w tym wymiarze, nazwijmy to, hybrydowym, tak, dla dużego uproszczenia.
Chciałem cię zapytać w takim razie, czy to oznacza, że my powinniśmy z niepokojem też patrzeć na wschód i czy rzeczywiście Polska jest dalej zagrożona jakimiś jeszcze bardziej intensywnymi atakami hybrydowymi niż to, co widzieliśmy na granicy, no bo siłą rzeczy, jeżeli myślę, że taki zwykły Polak słyszy, że Rosja planuje coś z Białorusią, że będzie miała jakąś wspólną taktykę, no to od razu osoby, które zwłaszcza mieszkają gdzieś w województwie podlaskim, na przykład, czy na Suwalszczyźnie, czy na Warmii właśnie i Mazurach, tam gdzie jest blisko do obwodu kaliningradzkiego, no mogą być zaniepokojone.
No i wiesz co, to jest pewna pułapka, dlatego że jeżeli myślimy o zagrożeniach hybrydowych, to całe terytorium kraju i w zasadzie całe terytorium NATO. I teraz warto może do tej hybrydy trochę bardziej, nazwijmy to, naukowo podejść, czy bardziej metodologicznie, żeby wiedzieć o co chodzi. Chodzi o wykorzystywanie narzędzi, tu się znowu posłużę metodologią wojskową, narzędzi, które mają zaburzyć działanie państwa w obszarze polityki, gospodarki, infrastruktury krytycznej, informacyjnej i społecznej. Jeśli popatrzymy na kryzys zagraniczny, to w zasadzie wszystkie te elementy zostały wykorzystane przez Rosję do spółki z Białorusią, bo w pewnym momencie, i to nawet do tej pory dotyka nawet aspektu gospodarczego, dlatego że to jest kwestia tranzytu przez granicę, to jest kwestia obrotu towarami. I jeszcze 2 lata temu, kiedy kryzys graniczny nasilił się, nabrał rozpędu po słynnym szturmie na przejście graniczne w Kuźnicy, Łukaszenka powiedział, że zakręci nam kurek z gazem, a wtedy jeszcze importowaliśmy gaz i ropę naftową via Jamał i via Przyjaźń z Rosji. Teraz ta sytuacja się zmienia. Ale skoro właśnie rozmawiamy o kwestiach infrastruktury rurociągowej, no to znów całe terytorium kraju, bo gdzie mamy gazoporty, naftoporty, jak istotny jest teraz Baltic Pipe dla bezpieczeństwa Polski i jak w ogóle istotne stało się Morze Bałtyckie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wcześniej rury, przepraszam za dosłowność, szły ze wschodu, szły z terytorium Białorusi. Teraz idą do nas przez Bałtyk. Więc to się staje element kluczowy. Tutaj zresztą nawet moje pancerne serduszko wskazuje na konieczność dofinansowania i zmian w marynarce wojennej, bo ona staje się coraz bardziej istotna z punktu widzenia Polski, która ciągle zapomina, że jest również państwem morskim. I to jest jeden aspekt. Kolejny to dotyczy infrastruktury właśnie portowej, jej ochrony fizycznej również. Dotyczy to infrastruktury energetycznej w państwie, która to infrastruktura jest na całym terenie kraju. A tak, co ciekawe, jeżeli spojrzymy na to, gdzie są zlokalizowane główne elektrownie i elektrociepłownie, to oczywiście poza dużymi miastami to jest południe
kraju.
I to wcale niekoniecznie południe, które jest rejonami przygranicznymi. Teraz do tego infrastruktura transportowa, przede wszystkim koleje. I wróćmy nawet do tegorocznej sytuacji, dlatego że
No właśnie.
Miała miejsce w marcu, druga latem, kiedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazywała na złapanie szeregu osób z obywatelstwem białoruskim, ukraińskim, ale również rosyjskim, które zostały oskarżone o przygotowanie aktu terroru na linii kolejowej zmierzającej do Ukrainy. Oczywiście domyślamy się, jakie mogłyby być skutki, gdyby faktycznie do takiego zamachu doszło. Stąd też, jeśli myślimy o infrastrukturze krytycznej i cyberprzestrzeni, to generalnie nie ma granic. I tutaj dotykając jeszcze cyberprzestrzeni, która wchodzi jakby w te zagrożenia poniżej progu wojny kinetycznej, to znów w 2016 roku na szczycie NATO w Warszawie Sojusz uznał cyberprzestrzeń za 5. domenę operacyjną. Po morzu, lądzie, wodzie i powietrzu, nie, przepraszam, wróć, ląd, woda, powietrze, kosmos, tak, to są 4, żebym teraz nieprawidłowo wymieniła, i cyberprzestrzeń została uznana za 5. domenę operacyjną. Tyle, że w odróżnieniu od tych pozostałych 4, w cyberprzestrzeni nie mamy czasu pokoju. Bo w zasadzie jak go zdefiniować, że nic się nie dzieje, nie trwają ataki, to cały czas ma miejsce. Stąd też Sojusz przyjął kwestię związaną z koncepcją choćby aktywnej obrony, czyli desygnowania większych środków ofensywnych do defensywy. I tu jest kolejny element związany z, nazwijmy to do pewnego stopnia hybrydą, czy tymi działaniami poniżej progu wojny. I kolejna rzecz, to dotyczy kwestii informacyjnych i społecznych, to jest kwestia związana z wojną informacyjną, z dezinformacją, która też dzieje się cały czas, i cały czas tak naprawdę na nas oddziałuje, czy są próby oddziaływania na nas w ten sposób. Więc znowu, ponieważ to się dzieje głównie przez sieć, nie ma granic, tak? To znaczy, niezależnie od tego, w którym miejscu Polski mieszkamy, jesteśmy w ten czy inny sposób narażeni na działania hybrydowe. Plus do tego wszystkiego dorzućmy jeszcze kalendarz polityczny. Dopiero co zakończone wybory parlamentarne, które wygenerowały pewne efekty. W przyszłym roku mamy wybory samorządowe i wybory do Europarlamentu. W kolejnym roku będą to wybory prezydenckie. Więc też procesy polityczne, które fajnie jest z perspektywy naszego potencjalnego przeciwnika zaburzyć. Stąd też, jeżeli chodzi o hybrydę jako taką, to ja cały czas podkreślam, że ona nie ma granic. I odpowiadając na twoje pytanie, czy jesteśmy narażeni, oczywiście, że tak. Dlatego, że wróć. Znów, z punktu widzenia Rosji, oni są z państwami NATO w stanie wojny. Deklarowali to niejednokrotnie. No nie wojny kinetycznej, nie wojny tej, która nam się kojarzy z bombami, czołgami i tego rodzaju rzeczami. Natomiast poniżej progu wojny jak najbardziej. To jest też związane z koncepcją Gierasimowa, jego wojny nowoczesnej,
tak.
Tego, że państwo należy rozmiękczyć, zanim pojawią się już twarde działania z bronią. Zresztą to miało miejsce w Ukrainie, jeśli się przypatrzymy zarówno na rok 2013, jak i na rok 2021. Tam bardzo ciekawe paralele można w ogóle wysnuć. Jeśli sobie popatrzymy na to, w jaki sposób Miedwiediew czy wcześniej Putin wypowiadają się o Polsce, jaka jest prowadzona antypolska kampania historyczna, no to się nie dzieje bez powodu, bo raczej zwracasz uwagę tylko na te państwa, które jakoś tam potencjalnie traktujesz jako wroga, przeciwnika. No i teraz podejrzewam, że gdybyśmy zanalizowali nawet tak pobieżnie przekaz głównych rosyjskich mediów, to do jakiego wniosku dojdziemy? No USA są wrogiem stałym, niezmiennym. Ja się zawsze nieco ironicznie żartuję, że ciekawa jestem, co Rosja by zrobiła, gdyby nie było Stanów. No oni musieliby sobie te Stany wymyślić po prostu, bo jak inaczej. No ale tak na drugim miejscu moim zdaniem plasuje się reszta NATO z Polską na czele. Więc to są też sygnały ostrzegawcze, które są w naszym kierunku wysyłane. I też warto zwrócić uwagę na to, co robi Białoruś, która jest pośrednikiem i Białoruś też oficjalna oczywiście, bo tutaj nie mam na myśli, broń Boże, ani generalnie społeczeństwa białoruskiego, ani zwłaszcza tych uchodźców politycznych, którzy musieli z tego państwa uciec. Ale oficjalna Białoruś, tak, są z tamtego terytorium prowadzone ataki cyber w stronę Polski, nie tylko Polski, ale również. Konflikt, znaczy cała sytuacja z granicą to już jest w ogóle odrębna opowieść, ale dodatkowo dokładają też swoją dezinformację. Związaną z granicą, ale też nie tylko, więc hybryda jest odpalona. Ja mocno wątpię, że ona zostanie, że jej nasilenie zostanie zmniejszone, dlatego że z punktu widzenia tego państwa, które atakuje, to jest rzecz, która jest bardzo efektywna kosztowo. Bo w zasadzie wiesz, ile kosztują ci hakerzy? No myślę, że stosunkowo niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, nie wiem, wydatki na regularne siły zbrojne. Zresztą Rosja ma cyberwojska, tak pomijając wszystko.
Tak.
Ale to jest jakiś ułamek w ogóle ich budżetu. A czy mogą na przykład te cyberwojska doprowadzić do paraliżu państwa innego? Oczywiście, że tak. I teraz warto zwrócić uwagę, że w przypadku NATO sojusz uznał, że właśnie taki potężny cyberatak może być przesłanką do artykułu 5. Więc tu już się w zasadzie przelewki trochę kończą. Oczywiście podejrzewam, że musiałoby być bardzo wiele elementów spełnionych i samo państwo zaatakowane chciałoby żądać takie uruchomienia tego artykułu, ale wyobrażam sobie, że zwłaszcza w mniejszych państwach mocno, nazwijmy to, opartych na nowych technologiach, i tu przede wszystkim mam na myśli państwa bałtyckie, można wyobrazić sobie sytuację, kiedy dochodzi do paraliżu tych państw właśnie w wyniku bardzo istotnego cyberataku. I to też pokazuje, że to jest nasza bardzo duża wrażliwość. Wróćmy do Ukrainy choćby nawet, tak? Rok 2021, bardzo zintensyfikowane ataki cyber na infrastrukturę ukraińską. Tutaj akurat możemy chyba Państwu z czystym sumieniem polecać raporty Microsoftu, takie, które się ukazują, i takie roczne tej firmy, ale też bezpośrednio poświęcone sytuacji w Ukrainie. I warto zwrócić uwagę, kiedy się pojawia ustawa ukraińska o chmurze. Z bodajże 15 albo któryś lutego, w zasadzie tuż na chwilę przed rosyjską inwazją. I w zasadzie, zresztą rząd amerykański do tej pory Big Techom płaci za to, czyli firmy takie jak Microsoft, Amazon czy Google pomagają Ukrainie wyprowadzać kluczowe dane do chmury.
Tak, jeszcze Adobe podobno, tak.
I zresztą nadal jakby właśnie im jest w cudzysłowie płacone i one działają na rzecz tworzenia cyberzabezpieczeń dla państwa ukraińskiego. Więc to też pokazuje, jak ta domena jest istotna. Tutaj w ogóle moglibyśmy zejść na dyskusję na temat nowoczesnego pola walki, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że hybryda, jako nazwijmy to narzędzie, no miększe oczywiście o wiele od bezpośrednich działań zbrojnych, jednak jest częścią, nazwijmy to, planowania, jeżeli chodzi o atak. I wiele moim zdaniem wniosków można z Ukrainy wyciągnąć i w zasadzie należałoby je wyciągać, zwłaszcza jeśli chodzi o wzmacnianie naszej infrastruktury krytycznej pod kątem zabezpieczenia jej od strony cyber.
Czyli żebym to tak na pokrótce spuentował, Jesteśmy wrogiem Rosji, to na pewno. Na pewno jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym w Europie, sądząc po tym, co mówi w widach alkoholowych albo na trzeźwo były prezydent Dmitrij Miedwiediew. Dodatkowo jesteśmy w takim miejscu, że jesteśmy narażeni na te ataki zarówno ze strony Białorusi, jak i z Rosji, a przez to, że nasza infrastruktura, myślę, że jest ważna też i dla Ukrainy, ale też dla nas, jest rozsiana po całym kraju, no to czy ja mogę zaryzykować stwierdzenie, że cała Polska jest narażona na rosyjskie ataki hybrydowe?
Zdecydowanie tak, nie tylko Polska, ale w ogóle wschodnia flanka NATO w pierwszej kolejności, bo o Finlandii pewnie jeszcze sobie
No
dzisiaj
właśnie.
Powiemy, ale też w ogóle państwa natowskie jako takie, bo warto wrócić choćby do kampanii prezydenckiej, którą wygrał Trump. I nie bez powodu były sprawdzane ślady rosyjskie, bo to jest jeden z tych elementów, kiedy właśnie za pomocą narzędzi, nazwijmy to inżynierii społecznej, ale nie tylko, które się w zasadzie wpisują znowu w tą szeroko pojętą hybrydę, Rosjanie próbowali i zresztą prawdopodobnie jakiś tam sukces osiągnęli, dość istotnie wpłynąć na pejzaż polityczny u swojego największego przeciwnika.
Przypomina mi się nasza rozmowa prywatna jakiś czas temu, więc zapytam cię, może nie o wszystkim powiemy, ale jak sobie radzą polskie służby w tej sytuacji?
W zasadzie chciałabym powiedzieć pomidor, bo nie jestem chyba do końca od tego, żeby te służby recenzować. Powiem tak, wiele przesłanek wskazuje na to, że całkiem nieźle, natomiast zostawiam otwarte pytanie, czy wszystkich tych służb, które nie tylko służb specjalnych, ale w ogóle służb, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo, nie jest przypadkiem aby za mało.
No
Bo
właśnie.
Jeśli patrzymy na informacje dotyczące wakatów, nawet w formacjach takich jak policja czy Straż Graniczna, no to troszkę nie napawa optymizmem, tak? Ale tutaj dotykamy już bardzo newralgicznego miejsca. Na razie cieszy mnie to, że na przykład ABW była w stanie wyłapać te podejrzane sytuacje i nie doszło w naszym kraju do żadnego poważnego incydentu. Natomiast do tego, co się dzieje w cyberprzestrzeni, to już chyba warto byłoby zaprosić choćby kogoś z dowództwa Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w końcu jednych z najlepszych na tym świecie, jak wskazują niezależne badania. Myślę, że oni mieliby bardzo dużo i ciekawie do opowiedzenia. Oczywiście rozmawiamy o bardzo specyficznym wycinku, no bo WOT nie chroni całej infrastruktury cyber w naszym kraju, ale nazwijmy to w uproszczeniu tą infrastrukturę wojskową. No i mi cały czas z tyłu głowy dźwięczą słowa, które generał Molenda, czyli szef Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówił niejednokrotnie, że w przestrzeni cyber nie ma czasu pokoju, że cały czas trwają wrogie działania wymierzone w naszą infrastrukturę.
No i chyba tutaj warto też dodać, że to właśnie nie da się porównać w ogóle możliwości budżetów naszych służb z budżetami rosyjskimi, a już w ogóle całe te farmy troli, o których słyszymy, nie tylko organizowane przez państwo i ministerstwa rosyjskie, ale także przez jakichś jeszcze dodatkowych no, działaczy, tutaj piję do Prigożyna świętej pamięci albo nieświętej, ale ktoś przecież przejął to poletko po nim, tak mi się wydaje przynajmniej.
To są duże kompanie państwowe w stylu Gazpromu na przykład.
No właśnie.
Oila, które te radośnie sponsorują i jakby co do tego nie ma cienia wątpliwości. Ale to jest jeszcze jeden aspekt. Finanse finansami, to oczywiście masz stuprocentową rację, ale to od czego zaczęłam, przyzwolenie do działania.
No właśnie.
Nasze służby, nasze siły zbrojne działają w granicach prawa. Mamy
no,
czas
tak.
pokoju, nie wolno nam stosować narzędzi z czasów wojny. Czy powinniśmy wprowadzić czas kryzysu, to w ogóle temat na inną opowieść podejrzewam, czyli coś, co Rosjanie z Białorusinami wprowadzili. Natomiast przyzwolenie do takich rzeczy, do prowadzenia operacji psychologicznych, ich w czasie pokoju robić nie wolno w stosunku do, no właśnie, do kogo. Bo jak nie mamy zdefiniowanego teoretycznie wroga i stąd też Rosjanie do spółki z Białorusinami doskonale sobie zdają sprawę z tego, że demokratyczne państwo prawa im wiele rzeczy ułatwia. Oczywiście faktem jest, że służby specjalne sami o sobie mówią, że oni pracują w cieniu.
No tak, ale w granicach prawa.
Ale ciągle nie mogą naruszać prawa. Rosjanie z Białorusinami raczej nie będą mieli problemu z tym, żeby, nie wiem, kogoś porwać. Zresztą słynny przykład jednego estońskiego żołnierza, czy już nie pamiętam, czy był żołnierz, czy też oficer służb specjalnych, ale też była historia z jego wymianą późniejszą. On został porwany z terytorium Estonii, z jakiegoś
No,
terytorium granicznego.
Wiesz, a mi się od razu przypomina kwestia lądowania samolotem i porwania twórcy portalu Niechta. Przecież to też było
To są
zrobione.
wszystkie wylądowania
Tak.
w miejscu samolotu, któremu zabrakło ile tam kilka sekund, żeby opuścił przestrzeń powietrzną Białorusi. No ale na miejscu kapitana tego samolotu, no jeżeli podlatuje do ciebie MiG, który jest uzbrojony, no to raczej nie dyskutujesz, tak?
No właśnie. No i jakoś stało się, ale nikt z tym nic nie zrobił. To jest.
No wiesz, to też pokazuje tak naprawdę cała ta historia z Pratasiewiczem. Ona pokazuje jedno, że służby doskonale wiedziały, do którego samolotu wsiadł, znały jego plan dnia. On był najprawdopodobniej śledzony w Grecji.
Od
Więc to
początku.
znaczy, że no właśnie znów wracamy do twojego pierwszego pytania, czy wcześniejszego pytania odnośnie do rosyjskich łamane na białoruskie służby, bo jestem święcie przekonana, że tak naprawdę ta operacja zmuszenia do wylądowania tego samolotu na lotnisku w Mińsku, ona była zrobiona do spółki przez obydwa państwa.
No tak. No tak. No to jest jakby odpowiedź jest prosta. Po prostu to są służby, które mogą przeprowadzić działania właściwie w dowolnym miejscu na świecie i to je prostuje w czołówce tych właśnie światowych służb. Czy ja mogę w takim razie powiedzieć, że my w pewien sposób siedzimy na tykającej bombie i ona w pewnym momencie może wybuchnąć?
Tylko nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak straszenie ludzi. Bo żebyśmy nie poszli już w taki wątek, na którym być może temu potencjalnemu przeciwnikowi też będzie zależało, żebyśmy byli
No
bardzo
tak.
straszeni. Bo to też jest element oddziaływania psychologicznego, żebyśmy w cudzysłowie jako społeczeństwo zaczęli wywierać presję na władzę, że może dogadajmy się z Rosją, no bo oni nam
No tak.
mogą zrobić duże kuku. Ja bym powiedziała tak, ważna jest świadomość tego, że nie żyjemy całkowicie w czasach pokoju, że zagrożenia hybrydowe są czymś realnym, że dezinformacja jest czymś realnym i dezinformacja, która może też wpływać na system bankowy, na system bezpieczeństwa, pokazała nam to choćby pierwsze dni tej odsłony wojny, pokazała nam to pandemia, czyli
Tak.
braki na stacjach benzynowych i w bankomatach. I kwestia jest tego, że czego nam brakuje, to jest po prostu edukacja w zasadzie od najmłodszych lat, żeby wyłapywać zwłaszcza te informacje, które są nacechowane dużą dozą emocji, żeby sprawdzać źródła pochodzenia tychże informacji i żeby być świadomym właśnie tych potencjalnych zagrożeń. I teraz rzecz, która myślę jest ciągle jeszcze nie do przeskoczenia chyba na razie, przynajmniej w takim myśleniu powszechnym. Widzisz pustą, znaczy widzisz walizkę bez człowieka, która sobie stoi na środku na przykład Nowego Światu i co robisz?
Podbiegasz i sprawdzasz, może akurat coś tam zostało. Nie no, żartuję sobie
No
oczywiście,
i właśnie widzisz,
ale.
Ja miałam taką sytuację wychodząc z pracy na, mniej więcej to było rok temu. O tyle to jest ważne, że akurat były światełka na Nowym Świecie, które są takim magicznym miejscem, magiczną rzeczą, która przyciąga turystów. I na skrzyżowaniu Chmielnej z Nowym Światem, w zasadzie tam no nie ma takiego klasycznego skrzyżowania, ale powiedzmy, że przejazd jest dla służb i miejskich i nie tylko, stała sobie samotna duża walizka, różowa do tego wszystkiego. No i tak obserwowałam ją, zbliżając się do tej walizki, z coraz większym niepokojem, że stoi sobie walizka na środku jednego z głównych jednak mimo wszystko deptaków czy chodników w tym mieście. I w pewnym momencie zaczęłam się rozglądać za osobą, która może być potencjalnym właścicielem tejże walizki. I stwierdziłam, że jeżeli jej nie zlokalizuję do momentu, dopóki nie dojdę do radiowozu zaparkowanego niedaleko, to po prostu podejdę do policjantów i stwierdzę, żeby się może jednak zainteresowali, że na środku chodnika na Nowym Świecie stoi sobie niepilnowana walizka.
No tak.
Na szczęście zobaczyłam, że faktycznie dziewczyna robiła zdjęcia i ona podeszła do tej walizki, wzięła za rączkę i dzięki czemu nie zawróciłam głowy policjantom. Natomiast spojrzałam też na reakcję przechodniów.
Zero.
Do akcji.
To ci powiem dwie anegdoty, bo to fajny przykład, który dałaś. Pierwsza jest taka, jak byłem w Londynie już jakiś czas temu, kilka lat temu, I właśnie całe metro zostało na chwilę zatrzymane, bo ktoś zostawił w metrze walizkę. I po prostu reakcja, jak w Anglii przez to, co się działo z IRA, ale też po tych zamachach, jeżeli coś takiego się dzieje, to po prostu od razu jest reakcja ludzi. Od razu były zawiadomione służby, od razu zaraz policja przyjechała. Druga sytuacja to Paryż. W Paryżu pod Pałacem Sprawiedliwości robiłem zdjęcie, zostawiłem torbę. No ja też wyglądam, jak wyglądam. Zostawiłem torbę, odszedłem, zacząłem robić to zdjęcie z byłą dziewczyną jeszcze. No i oczywiście od razu ktoś do mnie podbiegł, zapytać, co to jest. Po chwili policja przyszła też, bo ktoś został zaalarmowany. To była chwila, po prostu odstawiłem ją, trochę od niej odszedłem. No ale może to jest, może ktoś powie, że to jest paranoja, no ale w sytuacjach, w których naprawdę w tych krajach dochodziło do ataków terrorystycznych, no to po prostu ci ludzie są na to wyczuleni. My mieliśmy to szczęście, że nie dochodziło u nas do ataków terrorystycznych, no ale no niestety, może nie mówmy, że siedzimy na tykającej bombie, ale jesteśmy narażeni, jesteśmy celem w tej chwili i to wprost mówią nam politycy konkretnego kraju, nie jednego zresztą w tej chwili.
No to jest niestety prawda i teraz wiesz, to jest reakcja społeczna, myślenie o kwestiach bezpieczeństwa, ale też nawet myślenie o bezpieczeństwie w sieci. Jak my się czasami potrafimy niesamowicie odsłonić w serwisach społecznościowych. Celowo nie używam słowa media społecznościowe. Oduczył mnie tego mój przyjaciel, oficer Wojska Polskiego, który jednak twardo twierdzi, że nie róbmy szkody mediom, mówiąc o serwisach społecznościowych, nazywając je to tożsamo. Tak. Ale wbrew pozorom też znów semantyka wchodzi w grę. To media i to media. I teraz pytanie, co ma wiarygodność? Czy sprawdzona agencja prasowa, czy jakiś bloger, który właśnie działa w serwisie społecznościowym? Oczywiście nie ujmując nic blogerowi, ani też nie dodając nic agencji prasowej, jest zwłaszcza zrenomowanych agencji. Natomiast znowu my wrzucamy bardzo wiele elementów do jednego worka, no i potem mamy zestawienie, że to medium, no i komu tutaj wierzyć, tak? Zresztą to, o czym niejednokrotnie, z czego się śmialiśmy, że tam mąż siostrzenicy sąsiadki powiedział, że tak? Wtedy już się cała historia zaczyna. I myślę, że w zasadzie widzisz, ta edukacja i świadomość jakby tego, że rzecz nietypową z naszego punktu widzenia może jednak warto zgłosić, a nie przejść obok niej zupełnie obojętnie. Ja mówię, ja się zaczynam już niekiedy posądzać troszkę może o paranoję. Człowiek się naczytał za dużo i też ma pewną świadomość, może nieco większą. Ale to nie chodzi znowu, zobacz, to o czym wspomniałeś, czy Londyn, czy Paryż. Ja myślę, że tak jak wróciłeś z Izraela, gdyby ktoś zobaczył niepilnowaną walizkę,
no
tak samo.
No i tak.
Ale to jest kwestia być może,
to już jest jeszcze inny.
Że wiesz, ileż osób przeżyje, bądź nie.
Dokładnie. Właśnie to jest to, co uczono mnie, pamiętam, na prawie. Chyba na kryminalistyce mieliśmy taki tekst, do dzisiaj pamiętam, że są takie sytuacje, w których ostrożność jest wskazana, dlatego że jeżeli jej nie będzie, jeżeli coś się wydarzy raz na tam 100 sytuacji, ale jak ten raz się już wydarzy, to już potem może się nic innego nie wydarzyć, po prostu nie da się już cofnąć czasu. Skutki mogą być tak bolesne, że po prostu już nie będzie możliwości, żeby cokolwiek zmienić. To wpłynie całkowicie na nasze życie. To tak jest często z tymi przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. No a tutaj to już w ogóle, to już w sytuacjach czegoś takiego, to już całkiem, bo tu nie chodzi o jedną osobę.
Kwestia też ochrony, wiesz, obiektów infrastruktury krytycznej.
No właśnie.
Ciepłownie, jak elektrownie w dużych miastach. Rzeczy, które nam się jeszcze do niedawna wydawało, że to jest takie coś, co jest zupełnie logiczne, że w ogóle się tym nie musimy przejmować. Ale też tak naprawdę, biorąc pod uwagę lekcje, które możemy wyciągnąć z Ukrainy i to, w jaki sposób tam państwo zadziałało, zwłaszcza w tych pierwszych kluczowych godzinach, dniach i tygodniach tak wojny, to my znowu musimy też jako społeczeństwo sobie zadać pytanie, co znaczy obrona powszechna, która jest zapisana w Konstytucji? Się państwo broni, a nie tylko siły zbrojne.
Dokładnie.
Więc
jak zwykli ludzie się tam zachowali.
Że my trochę właśnie też wykorzystując tą dywidendę czasów pokoju, zapomnieliśmy właśnie o tego rodzaju aspektach. Rzeczywistość nam je bardzo mocno przywraca. na wariatów, może nawet nie na prepersów, ale na te osoby, które wskazywały, że podstawowy zapas produktów żywnościowych, i to niekoniecznie makaronu, który na sucho się średnio ja, możesz go nie móc ugotować, należy mieć w domu, że może warto zatankować samochód do pełna zawsze, czyli tą górną połowę baku, skoro ktoś tankuje tylko połowę baku. No ja paru osobom zadałam pytanie, zresztą mówiłam to niejednokrotnie, gdzie mamy radio, które nie wymaga baterii, ani podłączenia do prądu?
Okej, no w samochodzie mamy.
No właśnie. I teraz zwróćmy uwagę, gdzie możesz sobie podładować telefon komórkowy, jak na przykład nie będzie prądu.
No tak,
jak
oczywiście.
Palniczki w samochodzie, tak? Więc jakby pokazuje to, jak ważnym elementem właśnie w takim czasie kryzysu, i nie musimy tu koniecznie o wojnie mówić, będzie zatankowany do pełna samochód.
Tak.
Tu oczywiście pojawia się odrębne pytanie, co będzie z samochodami elektrycznymi, ale ja na to pytanie nie ośmielę się odpowiadać.
Jasne, jasne.
Natomiast zupełnie poważnie, w tym momencie samochody, nazwijmy to benzynowe, slash nawet ten odsądzony od
tak.
diesel, one mogą być ważnym elementem w systemie nawet komunikacji. Wróćmy do kwestii, no w Izraelu wszyscy zwracają uwagę na sygnały alarmowe.
Tak. A w Ukrainie już niekoniecznie.
Ale
no
u
to
nas
są...
to jest zabawa zupełnie, nikt, zero.
No tak.
W ramach jednych ćwiczeń wiedziałam, że w Warszawie zawyją syreny, teraz wciąż byłam na spacerze z psem i z ciekawości też popatrzyłam na reakcję mieszkańców. No coś wyje, no okej. Okay. Może jakaś rocznica znowu jest, może
tak.
coś tam. Do końca nie wiadomo.
No właśnie, no
jakby
właśnie.
Nie ma takiego... Ja jestem frikiem, bo teraz spoglądam na swoją tablicę korkową, ja mam sygnały alarmowe. No bezpieczniak, po prostu tak, patrzymy tylko przez taki pryzmat, czasami już myślę, że aż za mocno. I kiedyś autentyk, siedzimy sobie z koleżanką, też były to ćwiczenia, kiedy było oznajmione, że będzie alarm powietrzny. Był alarm powietrzny, no i tak czekam na odwołanie, siedzę jedną minutę, drugą, trzecią. W końcu odwracam się do koleżanki i mówię, ty słuchaj, jak za chwilę nie będzie odwołania, to ja proponuję oddalić się na stację metra, tak na wszelki wypadek, która jest nieopodal instytutu. Na całe szczęście mniej więcej w tym momencie zawyły syreny z odwołaniem alarmu, ale no właśnie, kompletnie nie mamy takiego poczucia, że coś wyje. Może warto się zainteresować, dlaczego wyje.
No bo żyliśmy w czasach pokoju. Przez lata żyliśmy w czasach pokoju i takie rzeczy, jakie się dzieją na Ukrainie, to było dla nas coś nie do pojęcia. Mówiąc szczerze, jak zobaczyłem pewne rzeczy, czy w Ukrainie, później w Izraelu też, to dalej mam takie poczucie, że to są rzeczy spoza naszego świata i oby one nas nigdy nie spotkały, nie? Tylko problem polega na tym, że warto by było, tak jak powiedziałeś, żebyśmy czuli, że w ogóle jesteśmy tym zagrożeni, że ja wiem, że Donbas jest daleko, ale to niekoniecznie będzie wyglądało tak jak w Donbasie. Właśnie. I to wcale nie jest tak daleko, jeżeli można do niego dojechać pomijając stanie na granicy, w 20 godzin, czy tam 22 godziny. Pamiętam, kiedyś zrobiłem 24 godziny, się aż dziwili w TVN24, pozdrawiam redakcję, się aż dziwili, że ja zdążyłem dojechać, bo tu byłem w Donbasie, robiliśmy relację, tu przyjechałem, już byłem w studiu, ale akurat wtedy musiałem psa przewieźć, więc miałem motywację, żeby to szybko zrobić. I kurczę, no skoro ja mogę, no to... No ale to nieważne, już nie będę już...
Rakiety spadały na Lwów, spadały
dokładnie.
Na... No to są miasta, które są w zasadzie tuż przy naszej granicy, nie mówiąc
słuchaj,
już o tym,
rakieta spadała pod Bydgoszczą.
Przewodowo się kłania, tak?
Tak, ja wiem, ale rakieta spadała też pod Bydgoszczą, ja już nic nie będę mówił.
Znaczy, cały problem polega na tym, że jakby to jest... Ja ciągle też staram się podkreślić i na przykład w rozmowie z partnerami naszymi zagranicznymi, instytucjonalnymi, mówię, że biorąc pod uwagę, że Białoruś ma status państwa agresora, Polska ma już bardzo specyficzną sytuację, gdzie troje jej sąsiadów jest w stanie wojny.
Tak.
Jakby to zagrożenie z Białorusi niby jest mniejsze, no to ja się pytam, gdzie jest poligon Brzeski? No zaczyna się 3 kilometry za naszą granicą. W dobrych czasach, jak były ćwiczenia desantu, to dzwonili Białorusini, że gdyby zawiało trochę, to pozbierajcie naszych, tak? To trochę to jakby z uśmiechem, że tam oni faktycznie zawsze bardzo patrzyli na te prognozy pogody, bo faktycznie mogłoby ich zwiać do nas. No
wiać
i
na zachód.
Międzynarodowy, tak?
Co oj, tak.
Już o obecnych czasach to ja w ogóle nie mówię, ale nawet dobre czasy, czyli mam na myśli okres przed, w miarę dobre, przed rokiem 2020 i wyborami.
No tak.
Także... To jest rzecz jedna. Ja wiem, że to, o czym mówimy, dla wielu osób będzie brzmiało jak bajka o żelaznym wilku. że trochę straszymy, że trochę może przesadzamy, ale ja myślę, że cały system takiego jednak ostrożniejszego podejścia, mniejszej ilości zaufania, większej świadomości, że jednak ten pokój to jest, on formalnie jest, ale my wchodzimy coraz bardziej w tą szarą strefę takiego nie do końca pokoju, ale jeszcze zupełnie nie wojny, żeby tą świadomość po prostu mieć. I ostatnio rozmawiałam ze znajomymi, znów była kwestia odniesienia do Izraela, do jego zdolności mobilizacyjnych i też wytrenowania społeczeństwa. No ale kolega tak nieco ironicznie powiedział, no wyobraźmy sobie teraz u nas w Polsce panią przedszkolankę, która mówi do dzieci, że dobrze dzieci, teraz zejdziemy do piwnicy i potrenujemy, jak się chować przed zagrożeniem bombowym. Rodzice by ją po prostu zjedli chyba tego samego dnia na surowo.
Tak. A powinni być wdzięczni. No ale to jest inny temat.
Także i tutaj znowu, my oczywiście rozmawiamy w kategoriach dużych wojen, tak? Rozmawiamy o wojnie na Ukrainie, rozmawiamy o wojnie w Izraelu, rozmawiamy o bardzo poważnych rzeczach, ale znów wróćmy nawet do sytuacji kryzysowych w postaci klęski żywiołowej. I bardzo wiele z tych elementów, które masz wytrenowane, one ci się mogą przydać w każdej niespodziewanej sytuacji. I teraz anegdotę zupełnie jakby spoza obszaru twardego bezpieczeństwa. To było w Kronice Topru opisane jakiś czas temu, dłuższy pewnie. Młoda dziewczyna zadzwoniła pod wieczór, że zgubiła się, zeszła ze szlaku, nie wie gdzie jest. Oczywiście Topr ją mniej więcej zlokalizował, ale zajęło w zasadzie kilka ładnych godzin nocnych, które ona spędziła sama w niekoniecznie dobrych warunkach pogodowych, zanim toprowcy tą dziewczynę znaleźli. Dziewczyna sobie perfekcyjnie poradziła, rozbiła jakąś tam pałatkę, ogarnęła się i czekała na pomoc. Po czym co się okazało, że to jest owszem Polka, ale wychowana w Kanadzie. I ona wychodząc w góry w zasadzie miała pełny osprzęt i wiedziała, jak przetrwać w terenie przygodnym. I do tego jeszcze miała z tyłu głowy świadomość, że ta pomoc jednak przyjdzie. Oczywiście
No
posypała
tak.
głowę popiołem, że źle zeszła gdzieś tam. No zdarzają się takie historie, choćby w naszych Tatrach. Tam nieodpowiedzialności w zasadzie prawie nie było. No ale teraz zestawmy to w cudzysłowie z naszymi turystami w klapeczkach idącymi na Giewont, tak?
Wiedziałem, że to powiesz. No tak. Tak.
Albo że wiszą, no to akurat widziałam na oczy własne w schronisku w Morskim Oku, te słynne karteczki w Morskim Oku po zmroku jest ciemno.
No tak. Tak. No, ale wiesz co, też przypominają mi się jakieś takie, no to też tutaj się zdarzają sytuacje tragiczne. No, od razu mi się przypomniało, jak to powiedziałaś, sytuacja z tymi harcerzami młodymi, którzy gdzieś pojechali kilka lat temu na północy Polski i gdzieś po prostu w trakcie burzy byli w lesie, tam zaczęły spadać te drzewa, tych harcerzy bardzo, tam kilka osób zginęło z tego, co pamiętam. I tam też się okazało, że po prostu, no niestety, ale pewne rzeczy po prostu nie zostały sprawdzone, nie zostały dopilnowane. Ja sobie wolę nie wiedzieć, co by było, gdyby rzeczywiście doszło do jakiegoś ataku, bo jakby powiedziałeś, że Izrael to jest inna wojna, no tak, tylko że ta wojna też się zaczęła od tego, że nagle doszło do ataku. No, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli ktoś by bardzo chciał, to jakieś zielone ludziki mogą wpaść na teren Polski ze strony Białorusi. Albo ze strony obwodu kaliningradzkiego. I owszem, te rejony są zabezpieczone z tego, co wiem, przez wojsko. Natomiast no, żyjemy w XXI wieku, kiedy nasz sąsiad ma wojnę na pełną skalę. Wszystko się może zdarzyć, serio. Jakby gdyby mi ktoś powiedział 5 lat temu, że będzie pandemia, to bym powiedział, okej, okay, jakbyś bardzo zabawne.
No troszkę tak, ale nawet już zostawiając na boku, nazwijmy to znowu działania kinetyczne, tak, czy fizyczne presje, no to wyobraźmy sobie teraz, że nie wiem, elektrownia w Bełchatowie przestaje pracować i sypią nam się kolejne kostki domina w postaci innych bloków energetycznych, dlatego że trzeba je wyłączać, bo nie nadążamy z poborem od sąsiadów i tak dalej. Mamy blackout w dużej części kraju. Oczywiście ten system będzie do postawienia szybciej bądź wolniej. Pewnie dużo zależy od już bardzo parametrów technicznych, to by trzeba było z energetykami porozmawiać. No ale teraz pytanie dnia brzmi, czy my jesteśmy gotowi na to, że 48 godzin na ten przykład będziemy musieli żyć bez prądu?
No właśnie.
No,
To niech sobie
pytanie,
każdy
znaczy ja
odpowie na to
jestem już z
pytanie.
tego pokolenia, że pamiętam 20 stopień zasilania, I wakacje na działce, gdzie była lampa naftowa, były najfajniejszymi wakacjami w dzieciństwie. No ale no, nie będę zdradzać, ile ja tam mam lat, bo ja już ze swoim PESEL-em się nie zgadzam wewnętrznie. Natomiast to też pokazuje, jakby jak bardzo jesteśmy od tej energii elektrycznej na przykład uzależnieni.
Uzależnieni.
I tutaj właśnie to też pokazuje znaczenie nawet takich rzeczy, o których my tak naprawdę niekoniecznie na co dzień myślimy, bo jest dobrze, bo jest. A co w sytuacji, jeśli nie będzie? I teraz znów może przechodząc do Finlandii, o której żeśmy
No
wspomnieli.
właśnie, miałem cię o to zapytać.
Na państwa skandynawskie, które mają swoje podręczniki, zresztą szwedzki został przetłumaczony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Teraz nie pamiętam dokładnie tytułu, to jest chyba tytuł Bądź gotowa, albo jakiś taki bardzo, bardzo podobny. Broszura jest do ściągnięcia ze strony RCB, która pokazuje właśnie takie podstawowe rzeczy na czas kryzysu, o których należy pomyśleć. No ale teraz popatrzmy sobie na Finlandię. Ciągle armia, gdzie został zachowany pobór i gdzie jest wstydem, jeżeli nie pójdziesz do tej armii. I to jest też moim zdaniem coś, czego w naszym myśleniu troszkę brakuje, bo ja bym sobie bardzo, bardzo życzyła, żeby było wręcz modne, albo powodem do wstydu, że było modne, żeby pójść służyć w armii, albo powodem do wstydu, że ktoś się wymigał od służby. Zresztą w Izraelu
jest myślę, identycznie.
Jest podobnie. I czy to daje społeczeństwu dużo większą szczepionkę? No daje. Więc
na pewno daje
to,
im
ale to jest temat
zabezpieczenie.
na odrębne rozważanie. Natomiast a propos tej całej hybrydy, dlaczego ja mówię o tym, że wschodnia flanka, no cóż, Finowie płacą teraz za to, że decydowali się na wejście do sojuszu.
No właśnie.
To znaczy decyzja z 28 listopada rządu fińskiego o tym, że zamyka wszystkie przejścia graniczne z Rosją, nie była przypadkowa. Rosjanie przekierowali tam potoki migrantów, również te, które były na naszej granicy białorusko-polskiej. Zresztą również 28 listopada nasza Straż Graniczna zaraportowała za 27, że był to pierwszy od 2,5 roku dzień, kiedy nie było żadnej próby przekroczenia granicy wbrew przepisom. Były próby oczywiście ataku na patrol Straży Granicznej, ale nie doszło do sforsowania naszej granicy, a dosłownie tego samego, znaczy dzień później Finlandia decyduje się na zamknięcie swojej granicy z Federacją Rosyjską. I są już dowody zebrane między innymi przez niezależnych dziennikarzy białoruskich, że ci migranci, którzy byli na naszej granicy, zostali przerzuceni na daleką północ. I zresztą Finlandia się tej instrumentalizacji migracji obawiała. Rozmowy z kolegami z Finlandii prowadziliśmy nie od wczoraj. I oni wręcz niekiedy mówili, że no przynajmniej wy macie takie warunki geograficzne, że ten płot w miarę możecie postawić na większości odcinka granicznego. A co my zrobimy na 1300 kilometrów i to jeszcze bardzo specyficznej granicy? I że to, czy to jest narzędzie? Oczywiście, że to jest narzędzie. My żeśmy jeszcze nie zamknęli wszystkich przejść granicznych z Białorusią, chociaż takie zagrożenie wisiało w pewnym momencie w powietrzu. Myślę, że zresztą nadal ono jest istotne. Ale to też pokazuje, że właśnie choćby sprawa migracji jest elementem wykorzystywanym, instrumentalizowanym przez takie państwa jak Białoruś czy Rosja, bo znów to jest element po prostu oddziaływania na państwa ościenne. No, podejrzewam, że są dane, ile myśmy wydali na zwiększoną ochronę granicy w ciągu ostatnich ponad 2 lat. To są pieniądze niemałe. Ile, jak bardzo to rozbija na przykład system szkolenia w jednostkach wojskowych, które są teraz zadysponowane do wsparcia Straży Granicznej. Jak bardzo też podwyższa to koszty funkcjonowania Straży Granicznej. Tu możemy, już nie mówiąc o kosztach społecznych, o kosztach wizerunkowych, o mnóstwie różnych innych rzeczy, to też pokazuje, że jest to element, gdzie cała wschodnia flanka, dlatego że tak, Litwa, Łotwa jak najbardziej też, ale oba państwa też postanowiły o budowie zapory. Co prawda ich, nazwijmy to, płotki są z naszym płotem, no właśnie, to jest taka trochę spora różnica, bo ten nasz jednak jest dość solidny, chociaż też były próby podkopów, rozcinania przęseł i tak dalej, i tak dalej. Estonia ma teraz problem też na granicy rosyjskiej, no i
To właśnie miałem
Finlandia.
o to też zapytać. Co tam się
A
dzieje w
wcześniej
Estonii i w Finlandii, jeżeli mogłabyś powiedzieć?
Estonia
Przepraszam, że ci wejdę w słowo.
też raportuje i Norwegowie też się spodziewają, że mogą mieć powtórkę z rozrywki z 2015-16 roku. Tam są tak zwane słynne cmentarze rowerów, bo też nie ma przejścia pieszego, więc na rowerze przekraczali granicę, bo też Norwegia, jak spojrzymy na mapę, na samej północy ma taki niewielki
A
odcinek
granicę z Rosją.
z Rosją. Z tego, co gdzieś mi mignęło dzisiaj w jednym z serwisów, widziałam, że też Finowie chyba się zwrócą do NATO z prośbą o pomoc i rozwinięcie tego narzędzia hybrydowego, które kilkukrotnie było stosowane, między innymi też Litwini o to poprosili 2 lata temu, jak mnie pamięć nie myli, właśnie jak był sam początek kryzysu granicznego. No ale koledzy z Finlandii mówią, że no cóż, no przystąpiliśmy do sojuszu, to no to Rosjanie teraz i tak spodziewali się trochę wcześniej szybszych i bardziej radykalnych akcji ze strony Rosji, no ale myślę, że Rosjanie tutaj jeszcze dalece są od tego, żeby postawić kropkę.
Czyli że to może być początek jakichś działań takich destabilizujących zarówno Finlandię, jak i no, wszystkie kraje bałtyckie właściwie, bo one też są przecież cały czas na celowniku, prawda?
No i to bardzo. My mamy jeszcze to szczęście, że nie mamy w zasadzie prawie wcale dużej mniejszości rosyjskiej.
No tak.
Ale już co do innych aspektów, no to znów wróćmy nawet do kwestii uchodźców. No gdybym była służbami rosyjskimi, to bym to wykorzystała. Tak
oczywiście.
Delikatnie rzecz ujmując.
O tym się mówiło też u nas.
No i cóż, no zresztą jak spojrzymy na te informacje ze strony ABW, no tam też jakby ten ślad jest dość wyraźny. To właśnie a propos tej grupy, o której
tak.
wspomniałam, która została w Polsce złapana. No więc tak jak wspomniałam, no my jesteśmy solą wokół i reżimu białoruskiego i rosyjskiego. Dla nas to jest może nawet taka nieuświadomiona siła, bo my chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy, jak do pewnego stopnia ważnym państwem odniesienia jesteśmy i jak jesteśmy postrzegani jako państwo bezpieczne. Ja sobie to uzmysłowiłam właśnie mniej więcej z jakieś 1,5 roku temu, krótko gdzieś po wybuchu tej odsłony wojny, nie wiem, może 2-3 miesiące później, kiedy na jednym z balkonów w mojej dzielnicy zobaczyłam 3 flagi. Polską, białorusko, biało-czerwoną, białą i ukraińską. I tak sobie pomyślałam, Rzeczpospolita.
No tak.
Nie mówię Polska celowo, tylko Rzeczpospolita. Jak to jednak chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak istotnym państwem dla Ukraińców czy dla Białorusinów jesteśmy, że oni się czują tu bezpiecznie. I to w zasadzie jest też coś, z czego my chyba w zasadzie powinniśmy być dumni, tak? Że jednak byliśmy państwem pierwszego wyboru, gdzie nie dochodziło do żadnych incydentów, bo nawet jak były, to były jakieś drobne rzeczy, mówię o takim życiu codziennym. I że ci ludzie jednak u nas czują się absolutnie bezpiecznie, są w stanie jakkolwiek sobie życie poukładać. Niekiedy bardzo mocno to życie zdruzgotane różnymi historiami, myślę tutaj i o uchodźcach z Białorusi i uchodźcach z Ukrainy. Więc to jest chyba takie nasze soft power, no ale znów, skoro my jesteśmy takim państwem, to tym bardziej stajemy się na
no
celowniku.
Właśnie.
I zresztą no ja się nie dziwię, jeśli Łukaszenka, dobra, no nie uznajemy go za prezydenta, no ale formalnie jest prezydentem Białorusi. Jeśli prezydent państwa sąsiedniego w orędziu wychodzi i mówi, że tyle i tyle abramców dostanie Polska. Wcześniej on mówił, minister 18 dywizji, mówią o różnych innych rzeczach, no to co, no nie jesteśmy na celowniku? Oczywiście, że jesteśmy.
No nie wprost mówią, że jesteśmy, a też trzeba pamiętać, że Rosjanie lepiej znają historię niż my, to znaczy oni kochają historię, bo oni w historii doszukują się swojej wielkości i ogólnie kultu narodowego.
Złośliwa wobec nich, jako absolwentka liceum imienia Króla Władysława IV, bardzo często żałuję, że Zygmunt III nie pozwolił mu jednak konwertować na prawosławie i zostać carem. Aczkolwiek nieco ironicznie dodaję, żebyśmy się potem nie znaleźli to w sytuacji, że mielibyśmy 2 polskojęzyczne antagonistyczne wobec siebie państwa.
Tak, tak, tak.
Ale terytorium od w zasadzie Odry po Kamczatkę mówiące po polsku byłoby rzeczą ciekawą. I tu pewnie znowu ktoś nas zacytuje z białoruskich tudzież rosyjskich.
Tak, na pewno.
W Polsce imperialnej po prostu.
Tak. Imperialiści z Polski znowu.
Położone na bok, ale to też jest niesamowite, jak bardzo ten imperializm jest nam wkładany, mimo że tak naprawdę w naszym wydaniu nie ma.
Nie ma go wcale, a Polska, a jednak cały czas w mediach i białoruskich, propagandowych i rosyjskich rezonuje to, że Polska to jest jakaś druga Rzeczpospolita minimum, jeśli nie pierwsza, która patrzy łakomie na ten wschód, zaraz będzie go zajmować. No to jest jakieś szaleństwo, no bo raczej trudno Polaków...
Ja żartowałam właśnie z kolegami z wojska, żeby ten, oddali mi chociaż cynk, czy najpierw na Białoruś, czy najpierw na Ukrainę będą
Tak,
ruszać.
dokładnie.
Ironicznie, żeśmy do tego podchodzili, po prostu rysując kółeczko na czole. No ale właśnie, no z jednej strony państwo, gdzie nie ma kaszy gryczanej i soli, tak Łukaszenka o nas mówił, a z drugiej strony państwo, które już po prostu marzy o tym, żeby zajmować zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę. Zresztą z Majstersztyków, gdzie ja też się jak norka obśmiałam, to było jak Łukaszenka stwierdził, że jeśli Polska napadnie na Ukrainę, żeby zająć zachodnie tereny Ukrainy, to Białoruś przyjdzie Ukrainie z pomocą.
Wtedy dopiero Białoruś wkroczy. Nie, no wiesz co, to jest, znaczy ja uważam, że to jest jednak pokłosie tego, że na dworze, na którym wychowywał się Piotr Wielki, Piotr I, mówiło się po polsku, to taka anegdotka, że oni do dzisiaj mają jakiś
No,
taki
ale
ból
właśnie,
w
czy to
związku z tym.
spędzenie
Ja sobie żartuję,
pomoc.
prawda, ale tak. Znaczy wiesz, ale to z drugiej strony, spójrzmy na to, jak to tam wygląda. W Rosji bieda, niezwykła epidemia AIDS, problemy ze wszystkim właściwie, brak dróg w tych małych miejscowościach. W 1/3 gospodarstw domowych nie ma toalety i bieżącej wody, no ale jesteśmy imperium i robimy wojnę i atakujemy. Na Białoruś już nie będę już mówił, wymieniał, bo w niektórych miejscach, no może jest trochę bardziej bogato, ale też są miejsca, które są bardzo biedne, a z drugiej strony Białoruś aspiruje do tego, żeby być mocarstwem nuklearnym. Wiesz, jakby u nich to się spina, to znaczy u nich się spina ta narracja na zasadzie, że zwykły człowiek jest niczym i jest po prostu tragedia, ale państwo jest imperium i ono będzie robiło imperialną politykę, więc może to dla zwykłych Białorusinów czy zwykłych Rosjan jest dalej, ta propaganda jest jakoś przekonująca, że tak powiem, zwłaszcza jak zobaczą zdjęcia z Warszawy.
Białorusinów bym wydzieliła jako społeczeństwo, bo oni nie są prowojenni.
Tak podatni. No tak, to prawda.
To trzeba wyraźnie zaznaczyć, żebyśmy nie wrzucali do jednego worka tego
społeczeństwa. Nie, jasne, jasne.
Natomiast co do Rosjan, zdecydowanie tak. I tutaj warto naprawdę przeczytać Czasy Second Hand Swietłany Aleksiejewicz.
No i tak.
Gdzie w zasadzie widać, że ten brak zamiennika, no jest biednie, ale jesteśmy imperium, jest biednie, ale nas się wszyscy boją. I to gdzieś trwało, zresztą pamiętam rozmowę ze swoim rosyjskim znajomym w 2014 roku to było, czyli już po aneksji nielegalnej Krymu. I zapytałam go, mówię, ty słuchaj, ale jak to jest z tym hasłem Krym nasz? I on się tak zastanowił, ma akurat dość krytyczny w stosunku do władz rosyjskich. Ale tak pomyślał i mówi, wiesz co, on faktycznie w nas siedzi i to bardzo mocno. Ten gen imperium, gen tego, że my mamy być tacy, a nie inni. I mi to bardzo z tyłu głowy zostało, bo nawet w żartach niejednokrotnie odnośnie do Polski było, że no jeśli przyjadę zwiedzać Polskę, to tylko w czołgu albo jakieś tego typu historie, tak? I w nieuświadomiony sposób, ale jednak jesteśmy pokazywani właśnie jako zdrajcy słowiańszczyzny, bo katolicy,
przede wszystkim,
bo łacinka, bo w ogóle po prostu jak my śmiemy tutaj na ten zachód, zawsze zachód, a nie słowiańszczyzna. I to chyba tkwi i też sukces Polski tak naprawdę, zwłaszcza w ostatnich latach, gospodarczy, polityczny, no to też jest coś, co gdzieś tam uwiera tak naprawdę, zwłaszcza władze, czy to białoruskie, czy rosyjskie.
Zwłaszcza to, że jak się spojrzy na te miasta, nawet na te zdjęcia, na Warszawę, na Kraków, na Gdańsk, Wrocław, Poznań, Lublin, no mogę tutaj wymieniać długo, że po prostu no widać, że zrobiliśmy skok. Skok taki na poziomie życia, skok gospodarczy, no i to jest coś, co dla... To pokazuje, że się da w tych krajach też dawnych demoludów, a to dla Rosji to jest bardzo zła informacja, no bo...
I powiem ci, że jeszcze jednej rzeczy należy unikać, już pewnie tak powoli na zakończenie, bo my mamy taką tendencję do mówienia o tym, że mieliśmy szczęście. Szczęście owszem mieliśmy tam w 89, 90 roku mniej więcej, że się historia ułożyła wreszcie, takie rozdanie było dla nas szczęśliwe, ale potem to jest nasza wszystkich ciężka praca.
Zwykłych
Tam,
ludzi.
znaczy wszystkich, tak, nas, to jakby naszych rodziców, dziadków, nas teraz, tak, i tak dalej. No ale to właśnie boli, no bo zawsze się zazdrości temu, któremu właśnie się udało. Nie, nie udało się, bo najczęściej to jest efekt wymiernej ciężkiej pracy. Stąd też biorąc pod uwagę narrację medialną, no ja bym na zakończenie powiedziała, że naprawdę bądźmy bardzo ostrożni, dlatego że ten wymiar hybrydowy, on będzie bardzo, bardzo istotny. I coraz częściej należałoby apelować o systemową zmianę podejścia do postrzegania zagrożeń przez społeczeństwo. Ale tak jak mówię, to w zasadzie trzeba od przedszkola wprowadzać do systemu edukacji.
No bo Polska jest solą w oku z tych wszystkich powodów, które wymieniłaś, tego no, reżimu wschodniego, tej osi, jak to oni mówią czasami, to Iran to tak o tym mówi, że jest przede wszystkim o Rosję i jej satelity, takie jak Białoruś.
No ale paradoksalnie, gdybyśmy tak popatryli, to z Iranem też nigdy nam się nie układało źle, z państwami arabskimi
Tak.
podobnie. Też jest pewien znów nieuświadomiony
Paradoks.
soft power z naszej strony.
No ale właśnie dziwne czasami dla mnie jest to, że to, co powiedziałaś, my naprawdę mamy być z czego dumni, bo to wszystko zostało wypracowane przez zwykłych Polaków, przez czasami wbrew nawet państwu, wbrew jakimś głupim decyzjom polityków, ale zwykli ludzie po prostu pracowali i doszli do tego, co teraz mamy i to myślę, że jest do docenienia, powinno się
Czy
to
my sobie nie
doceniać.
zdajemy nawet sprawy z tego, że jesteśmy jednym z najbogatszych państw świata?
Ale to już jest, wiesz, to już
Jeżeli tego nie
tego nie
wszyscy
wytłumaczysz
podzielają,
Polakowi.
to zachęcam do sprawdzenia danych ekonomicznych i porównania, jakie PKB ma teoretycznie bardzo bogata Rosja, a jakie PKB ma Polska.
No właśnie,
Taka
jaka to
myśl.
jest różnica. No ale też właśnie, jak szybko my to zbudowaliśmy i pewnie do czego moglibyśmy dojść, gdyby nam nikt nie próbował teraz wkładać kija w szprychy. I pytanie, czy właśnie tego nie będzie ktoś próbował robić. Bo to jest też kwestia tego, że Rosjanie, w odróżnieniu od nas mam wrażenie, Chińczycy na pewno to robią, ale Rosjanie wydaje mi się, że również, oni nie myślą tylko o tym, co się dzieje teraz. Oni patrzą na przyszłość. Oni też ta wojna z Ukrainą to też nie jest zaczęta tylko i wyłącznie dlatego, że Putin jest aż takim psychopatą i wariatem. To jest zdecydowanie, ale to też się wiąże z pewnymi rzeczami, których oni się boją bardzo.
Podobno zmienić system międzynarodowy. To jest tak
No
naprawdę
właśnie.
założenie, które nie wybrzmiewa jakby w ich oficjalnych stanowiskach, ale to widać.
No tak. No ale żeby zmieniać świat, to nie trzeba tylko podbijać Ukrainy. Trzeba się też zająć tymi krajami, o których mówiliśmy. Finlandia, kraje bałtyckie i Polska.
Najlepiej
Trzeba
szara
znaleźć możliwość oddziaływania.
tak
No
jest.
tak.
Tak jest.
No tak. No nie
Nie
jest.
zakończyliśmy optymistycznie.
Nie zakończyliśmy optymistycznie, ani niestety. No nic, ale miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i że wyciągniemy wnioski, że Polska też wyciągnie wnioski z tego, co się dzieje i będziemy krajem dalej bezpiecznym,
Tak
tak jak byliśmy do
było,
tej pory.
abyśmy też dalej mogli udzielać tego bezpiecznego schronienia sąsiadom, którzy tego potrzebują.
Jasne. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem była Ania Maria Dyner, ekspert, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Dzięki.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTube, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.